Za chwilę poproszę was, abyście użyli swojej wyobraźni. A że nie macie z tym problemu, bo jesteście bardzo inteligentnymi, mądrymi słuchaczami, więc przyjdzie wam to na pewno z łatwością. A więc wyobraźcie sobie taką zwyczajną, zwykłą rodzinę. Nie taką z reklamy, ale naprawdę taką prawdziwą z krwi i kości. Jest ojciec i matka. Od lat wychowują dwójkę swoich dzieci. Były wspólne wakacje, pierwsze dni w szkole, rodzinne święta, niedzielne obiady. I jak w każdej zwykłej rodzinie, były też kłótnie. Były nieporozumienia i trudniejsze chwile. Ale zawsze wracali do stołu, siadali przy stole i potrafili ze sobą rozmawiać. A z czasem jednak coś zaczęło się zmieniać. Starszy syn zaczął oddalać się od swojej rodziny. Coraz częściej kłamał, wracał bardzo późno do swojego domu, unikał rozmów. A kiedy rodzice pytali, co się dzieje, odpowiadał krótko: nic. A przecież było wiadomo i było to widać, że dzieje się i to dzieje się bardzo dużo. A pewnego dnia prawda wyszła na jaw. Syn zadłużył się, oszukiwał rodziców i przez wiele, wiele miesięcy ukrywał swoje poważne problemy. A wieczorem ojciec zaprosił go do rozmowy. Nie krzyczał, nie zaczął tej rozmowy od wyrzutów, usiadł naprzeciwko swojego syna i długo, bardzo długo milczał. To była jedna z najtrudniejszych rozmów w jego życiu. W końcu powiedział: synu, nie możemy udawać, że nic się nie stało. Kochamy cię za bardzo, żeby zostawić cię samego z tym, co robisz. A zatrzymajmy się przez chwilę. Dlaczego ten ojciec podjął tę rozmowę? Czy dlatego, że chciał wyciągnąć na światło dzienne grzechy swojego syna? Czy dlatego, że chciał pokazać synowi swoją władzę? Czy dlatego, że chciał go upokorzyć? Nie. On wiedział, dobrze zdawał sobie z tego sprawę, że ta rozmowa może zniszczyć ich relacje. Ale wiedział też, że brak rozmowy zniszczy ją na pewno. Milczenie oczywiście byłoby łatwiejsze. Jednak napomnienie było aktem miłości, aktem odwagi. Bo celem ojca nie było udowodnić synowi, że jest grzesznikiem. Celem było odzyskać syna, odzyskać relację. A miłość czasem pociesza. Dobrze to wiemy. Ale miłość czasem napomina. I o tym czasami zapominamy. Ale cel zawsze jest ten sam, ten jeden cel. Odzyskać dziecko, odzyskać relacje. I dokładnie dzisiaj o tym będziemy mówić. I dokładnie mówi o tym Jezus w historii, którą wspólnie za chwilę przeczytamy. I może nam się wydawać, że ta historia nas nie dotyczy. Nie mamy już dzieci, albo moje są już duże, przeżyły swój bunt nastoletni, są dorosłe i wyszły z domu. Jednak prawda jest taka, że każdy z nas kiedyś stanął przed kimś, kto powiedział albo zrobił coś, co nas zabolało, czego nie potrafiliśmy zapomnieć. Każdy z nas wie, jak to jest zostać okłamanym, zranionym albo odrzuconym. Bo prawda jest taka, że nie istnieje żadne małżeństwo, nie istnieje żadna rodzina, nie istnieje żadna wspólnota kościelna, w której ludzie nie doświadczaliby zranień. A wtedy pojawiają się ciągle te same pytania. Co zrobić z tą krzywdą? Co zrobić z tym rozczarowaniem, które przeżyłem? Rozmawiać czy odejść? Przebaczyć? A jeśli przebaczyć, to czy są jakieś granice przebaczania? Dlatego kończąc dzisiaj naszą serię pod tytułem Jezus drogą przez konflikt, poszukamy odpowiedzi na pytania, jak postąpić, kiedy ktoś nas krzywdzi i skąd wziąć siłę do przebaczania. Tak jak wiecie, odpowiedź na te pytania możemy znaleźć w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. W 18 rozdziale, 15 wersecie czytamy. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. A Jezus mówi tu o sytuacji, którą naprawdę dobrze znamy. Ktoś zawinił, ktoś zawalił, ktoś został zraniony, relacja pękła. Nie opisuje w tym fragmencie żadnego idealnego świata, w którym wierzący nigdy się nie ranią. Mówi o wspólnocie, o kościele, o relacjach. Mówi o wspólnocie ludzi, którzy choć należą do Boga, wciąż popełniają błędy i czasem bardzo, a naprawdę bardzo się nawzajem krzywdzą. A to bardzo ważne, bo chrześcijaństwo czy naśladowcy Chrystusa nie udają, że zło nigdy się nie wydarzy, że zło nie istnieje. Nie, zamiast konfliktów chcą szukać pojednania i relacji. Nie zamiatają jednak konfliktów pod dywan. A Chrystus uczy nas, jak przechodzić przez te niełatwe sytuacje. Jak przez nie przejść, żeby celem zawsze było odzyskanie relacji, a nie wygranie sporu. A w naszej wspólnocie często powtarzamy, że ważniejsze są relacje niż posiadanie racji. A Jezus daje bardzo prostą odpowiedź. Jeśli ktoś cię zranił, nie zaczynaj od rozmowy z innymi. Najpierw idź do Niego. To proste. Wydaje się bardzo proste. Ale chyba każdy z nas wie, że właśnie tego najczęściej unikamy. Mówimy sobie, taka rozmowa nic nie zmieni. On i tak nic nie zrozumie. A to przecież on powinien przyjść pierwszy. Lepiej nie dolewać oliwy do ognia. I powodów zawsze, naprawdę zawsze znajdziemy wiele. A dobrze to znam. Takie rozmowy nigdy nie przychodzą mi łatwo. Nieraz układam w głowie scenariusze takiej rozmowy, nawet dziesiątki scenariuszy. Tworzę scenariusze, zastanawiam się, co i jak powiedzieć i jaka droga powinna towarzyszyć mi w tej niełatwej sytuacji. Zastanawiam się, jak druga osoba zareaguje na to, co chcę powiedzieć, a kiedy już dochodzi do spotkania, zwykle okazuje się, że żaden z tych scenariuszy nie miał wiele wspólnego z rzeczywistością. I wtedy myślę, a szkoda. Szkoda, że nie zdecydowałem się na tą trudną rozmowę wcześniej. A Jezus jednak mówi, idź. Bo jeśli tego nie zrobisz, krzywda będzie tylko w tobie narastać. Idź i rozmawiaj, aby ten korzeń goryczy nie zaczął rosnąć w twoim sercu. A gniew, rozczarowanie i żal z czasem zaczną zatruwać nie tylko tą relację, ale także ciebie i ludzi wokół ciebie. Jeżeli nie pójdziesz, to tak często bywa. Ale taka rozmowa jest potrzebna również drugiej osobie. Być może nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo cię zraniła. Być może właśnie przez ciebie Bóg chce zwrócić jej uwagę na coś, czego sama nie jest w stanie dostrzec, czego sama nie widzi. My jednak często wybieramy inną drogę. Zamiast porozmawiać z osobą, która nas skrzywdziła, rozmawiamy o niej z innymi. Z rodziną, z przyjaciółmi, z ludźmi w kościele. I nagle o całej sytuacji wiedzą wszyscy, dosłownie wszyscy poza tą jedną, jedyną osobą. A nawet jeśli się dowie, to nie od nas. Nie daliśmy jej szansy usłyszeć naszego bólu, wyjaśnić swojego zachowania ani spróbować naprawić relacje. A to niesie z sobą jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Takie historie naprawdę bardzo szybko zaczynają żyć własnym życiem. I łatwo zniszczyć komuś opinię, opowiadając tylko jedną stronę wydarzeń. A przecież nie zawsze mamy cały obraz. Dlatego Jezus mówi, idź i porozmawiaj w cztery oczy. A zwróćcie uwagę na zakończenie tego wersetu. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. To jest cel rozmowy. To jest cel całej tej rozmowy. Nie wygranie sporu. Nie udawanie czy udowodnienie komuś, że się myli. Nie postawienie go przed ścianą. Celem zawsze jest odzyskanie człowieka, odzyskanie relacji. A dokładnie tak było w historii ojca i syna, od której zaczęliśmy. Ojciec nie rozmawiał z synem po to, żeby go zawstydzić. Rozmawiał, bo chciał go odzyskać. A taka rozmowa jest po prostu wyciągnięciem ręki. Jest próbą odbudowania mostu tam, gdzie wcześniej pojawiły się pęknięcia. Dlaczego? Dlatego, jeśli ktoś cię zranił, porozmawiaj z nim osobiście w taki sposób, by mógł cię zrozumieć i się zmienić. A jednak wiemy, że nie każda rozmowa kończy się pojednaniem. Czasem druga osoba po prostu nie chce słuchać. A co wtedy? Co wtedy, gdy ta druga osoba w ogóle zamyka się na nas i nie chce z nami rozmawiać, nie chce nas słuchać? A Jezus mówi, nie poddawaj się jeszcze, walcz. I od 16 do 20 wersetu czytamy, jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie. Tym razem jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli i w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. A Jezus naprawdę był i jest realistą. Wie, że nie każda rozmowa zakończy się pojednaniem. A czasem druga osoba, jak już wiecie, nie chce słuchać. Nie chce przyznać się do błędu. Nie chce naszego spotkania z nami. I nie chce niczego zmieniać. A co wtedy? A wtedy najczęściej machamy ręką i mówimy, skoro nie chce, to jego problem. Albo przeciwnie, wybuchamy złością i definitywnie przekreślamy tą osobę. A Jezus jednak nie proponuje ani jednej, ani drugiej drogi. Mówi, spróbuj jeszcze raz, ale nie sam. Zabierz ze sobą jedną lub dwie osoby. Nie po to, żeby zebrać przewagę liczebną. Nie po to, żeby kogoś zawstydzić, ale po to, żeby ta osoba pomogła uczciwie spojrzeć na całą sytuację. Albo kiedy jesteśmy zranieni, łatwo patrzeć tylko ze swojej perspektywy. Bo emocje, które odczuwamy, potrafią przysłonić nam fakty. Obecność kogoś z boku może być pomocna i pomaga obu stronom usłyszeć siebie nawzajem. Może się okazać, że ta osoba rzeczywiście zgrzeszyła i dzięki takiej rozmowie zrozumie swój błąd. Ale może się również okazać, że to my czegoś nie dostrzegliśmy albo źle oceniliśmy całą sytuację. Dlatego Jezus zaprasza do pokory, do gotowości, by nie tylko mówić, ale również uważnie słuchać, aby wysłuchać i zrozumieć tą drugą osobę. Jeśli jednak ktoś nadal uparcie trwa przy swoim i odrzuca każdą próbę pojednania, Jezus mówi, że sprawa powinna zostać przedstawiona Kościołowi. A jeśli Kościoła nie posłucha, Niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Ale sobie myślę, że to chyba jedna z najtrudniejszych historii. To jeden z najtrudniejszych fragmentów tego rozdziału. Bo łatwo odczytać go tak, jakby Jezus mówił: pozbądźcie się takiego człowieka. A tymczasem warto kolejny raz zadać sobie pytanie, jak Jezus traktował pogan i celników. On nie udawał, że ich grzech nie istnieje. Konfrontował ich z ich grzechem. Nie nazywał zła dobrem, ale jednocześnie nie przestawał ich kochać. Siadał z nimi przy stole, rozmawiał z nimi, szukał ich. Dawał im kolejne szanse, by mogli zmienić swoje postępowanie. A to pokazuje, że nawet wtedy, gdy trzeba postawić granicę, celem nadal pozostaje odzyskanie człowieka, odzyskanie relacji. Zauważcie, że przez cały ten fragment nic się nie zmienia. Najpierw idziesz sam, potem z jedną lub dwiema osobami, później razem z Kościołem. I na każdym etapie chodzi o to samo. Zrobić wszystko, co możliwe, aby uratować relacje i pomóc drugiemu człowiekowi wrócić na właściwą drogę. A dopiero wtedy, gdy taki człowiek odrzuca każdą wyciągniętą rękę, trzeba uznać, że jesteśmy w stanie, że nie jesteśmy w stanie już zrobić nic więcej. A to ważna lekcja również dla nas. Bo nie jesteśmy odpowiedzialni za decyzję drugiego człowieka, ale za to jesteśmy odpowiedzialni za to, czy z miłością zrobiliśmy wszystko, co było po naszej stronie. Dlatego, jeśli ktoś cię zranił i nie chce słuchać, nie rezygnuj zbyt szybko. Walcz o niego. Korzystaj z pomocy wspólnoty, a jeśli będzie trzeba, postaw granicę. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, które chyba zadał sobie każdy z nas. A co zrobić, kiedy ta osoba w końcu wraca? Kiedy mówi przepraszam? Kiedy prosi o kolejną szansę? A pierwszy raz jeszcze jakoś potrafimy przebaczyć. Drugi raz, chociaż jest trudniejszy, to również potrafimy przebaczyć. Ale co z trzecim, piątym, dziesiątym? Czy przebaczenie ma jakieś granice? I dokładnie z takim pytaniem przyszedł do Jezusa Piotr. A wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? A Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. A myślę, że pytanie Piotra było zupełnie naturalne. Przed chwilą Jezus powiedział, żeby iść do brata, rozmawiać z nim, próbować go odzyskać, nie poddawać się szybko. A Piotr musiał słuchać tego wszystkiego i w końcu pyta: Panie, ale gdzie jest granica? Ile razy mam to robić? Ile razy mam przebaczać komuś, kto ciągle mnie rani? A to nie jest tylko pytanie Piotra. To jest również nasze pytanie. To jest moje i twoje pytanie. Bo przebaczyć raz, to jeszcze jakoś potrafimy. Drugi raz jest trudniej. A co jeśli ktoś znowu zrobi to samo? Trzeci raz, piąty, dziesiąty. A w czasach Jezusa wielu rabinów nauczało, że człowiek powinien przebaczyć najwyżej 3 razy. Opierali ten pogląd między innymi na powtarzającej się frazie księdze Amosa, w której czytamy: z powodu 3 występków, a z powodu 4 nie odwrócę wyroku. A nie był to dosłowny nakaz, ale powszechna rabiniczna interpretacja tego tekstu. Dlatego przebaczenie więcej niż 3 razy uważano za bardzo wyjątkową wielkoduszność. A Piotr najwyraźniej chce pójść o krok dalej. Nie pyta, czy 3 razy, pyta, aż 7 razy? A liczba 7 kojarzyła się z pełnią i doskonałością, więc zapewne Wydawało mu się, że proponuje naprawdę hojny standard. Ale odpowiedź Jezusa całkowicie zmienia perspektywę. Nie 7 razy, lecz 70 razy 7. No, to jakiś żart, mogli pomyśleć. Jednak Jezus nie podaje Piotrowi nowego limitu. Nie zachęca, żeby prowadzić zeszyt z kolejnymi przewinieniami i po 490 razie powiedzieć: koniec, wyczerpał się limit. Chodzi o coś zupełnie innego. Przebaczenie nie ma być liczeniem krzywd, ale ma być ciągłą gotowością naszego serca do przebaczania. A nie trudno sobie wyobrazić, co musiał pomyśleć Piotr. Być może dokładnie to samo, co my dzisiaj myślimy. To przecież niemożliwe. To niesprawiedliwe. Czy Jezus naprawdę oczekuje ode mnie aż tyle? I właśnie dlatego Jezus opowiada przypowieść, która za chwilę wszystko nam wyjaśni. Bo zanim powie, ile razy tak naprawdę mamy przebaczać, najpierw chcę pokazać, dlaczego w ogóle powinniśmy przebaczać. A to jest klucz do całej tej historii. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzano mu jednego dłużnika winnego 60 milionów denarów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił za gardło i syknął: oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystko nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Jezus odpowiada Piotrowi przypowieścią o królu i o słudze. A na pierwszy rzut oka wydaje się, że to historia o dłużniku. Ale tak naprawdę to historia o każdym z nas. A najpierw Jezus pokazuje sługę, który jest winien królowi 10 tysięcy talentów. A to była niewyobrażalna suma. Dług tak wielki, że nigdy nie udałoby się go spłacić. Był całkowicie niespłacalny. I wtedy właśnie dzieje się coś zaskakującego. Król nie rozkłada długu na raty, nie daje więcej czasu, nie umarza tylko części należności. On na prośbę sługi daruje swojemu dłużnikowi cały dług. A dopiero później Jezus pokazuje drugiego sługę, który jest winien zaledwie 100 denarów. A to również były pieniądze, ale w porównaniu z pierwszym długiem była to niewielka, naprawdę niewielka, mała kwota. Można ją było kiedyś oddać. A Jezus celowo zostawia te dwa długi. A nie dlatego, że chce powiedzieć, iż krzywdy, które doświadczamy, są małe. One często są bardzo bolesne. Bo czasami ktoś zabrał nam dzieciństwo. Ktoś inny zniszczył małżeństwo. ktoś odebrał dobre imię, zaufanie albo poczucie bezpieczeństwa. To są prawdziwe długi, ale Jezus mówi, zanim spojrzysz na dług drugiego człowieka, spójrz na swój własny dług wobec Boga. Bo każdy z nas jest dłużnikiem Boga. I każdy z nas miał dług, którego nigdy, naprawdę nigdy nie byłby w stanie spłacić. Jednak to wcale nie sprawia, że łatwiej jest przebaczać. Bo przebaczenie boli i przebaczenie zawsze kosztuje. Każda krzywda ma swoją cenę. Każdy dług musi zostać spłacony. A wyobraź sobie, że pożyczasz mi samochód. Swój piękny, nowy samochód, którym niedawno wyjechałeś z salonu. A ja przez nieuwagę powoduję drobną stuczkę. A naprawa będzie trochę kosztować. I ktoś musi za nią zapłacić. Albo zapłacę ja, bo przecież ja pożyczyłem od ciebie ten samochód. Albo mówisz, wiesz co, weź to na mnie, nie chcę od ciebie pieniędzy. W obu przypadkach rachunek nie znika, ale zawsze trafia do czyjejś kieszeni. Zawsze ktoś musi zapłacić. A tak samo jest z przebaczeniem. Kiedy przebaczamy, rezygnujemy z tego, żeby druga osoba zapłaciła nam za wyrządzoną krzywdę. I powtórzę to jeszcze raz. Kiedy przebaczamy, rezygnujemy z tego, żeby druga osoba zapłaciła nam za wyrządzoną krzywdę. To nie znaczy, że udajemy, iż nic się nie stało. To nie znaczy, że od razu odbudowujemy zaufanie, bo czasem potrzeba czasu, aby relacja mogła się odbudować. A czasem trzeba postawić granice. Przebaczenie nie oznacza, że krzywda była mała. Oznacza, że rezygnujemy z odpłacenia za nią. Dlaczego? Bo ktoś już zapłacił za nas. A na końcu tej przypowieści Jezus mówi bardzo mocne słowa. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli ktoś z was całego serca nie wybaczy swojemu bratu. A to brzmi bardzo radykalnie. Ale Jezus przypomina nam, że każdy z nas miał wobec Boga dług, którego nigdy nie byłby w stanie spłacić. Każdy z nas. A Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. A dlatego Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas i zapłacił dług, którego sami nigdy nie moglibyśmy spłacić. Bo choć przebaczenie kosztuje, to żaden z tych długów nie musimy płacić swoim życiem, bo Chrystus zapłacił za nas. Bo okazuje się, że ci, którzy szukają przebaczenia od Boga, a innym nie chcą wybaczyć, tego wybaczenia nie otrzymują, bo tak naprawdę nie rozumieją, na czym polega łaska i tak naprawdę nigdy od Boga jej nie przyjęli. Dlatego jeśli ktoś nas zrani, wybaczajmy. Wybaczajmy bez względu na cenę, tak jak Bóg wybaczył nam. A kiedy naprawdę zrozumiemy, jak wielki dług został nam darowany, zaczniemy inaczej patrzeć na tych, którzy nas skrzywdzili. A dobrze rozumiał to pastor Anthony Thompson. W 2015 roku w Charleston w USA w czasie spotkania biblijnego uzbrojony mężczyzna wszedł do środka budynku kościelnego i zastrzelił 9 osób. Wśród 8 ofiar była też Maria Thompson, jego żona. Paradoksalnie sprawca przed dokonaniem morderstwa uczestniczył w tym spotkaniu biblijnym, a po godzinie wyciągnął broń i zabił 9 osób. Jakiś czas później odbyła się rozprawa sądowa. Rodziny ofiar stanęły twarzą w twarzy sprawcą, a w sali sądowej, gdzie spodziewano się gniewu i żądania surowej kary, wydarzyło się coś bardzo zaskakującego. Pastor Anthony Thompson podszedł do zabójcy swojej żony i powiedział mu, że mu wybacza. Wybacza nie dlatego, że zło przestało być złem, Nie dlatego, że ból zniknął, bo nigdy nie zniknie, ale dlatego, że nie chce, żeby nienawiść zabrała mu resztę jego życia. Tak to już jest, że przebaczenie kosztuje. Boli i nigdy nie jest łatwe. Ale nieprzebaczenie kosztuje jeszcze więcej. Więcej niż się spodziewamy, więcej niż jesteśmy gotowi zapłacić. Choć przebaczenie dużo kosztuje, to nieprzebaczenie kosztuje o wiele, wiele więcej. A może myślisz sobie teraz, to była niezwykła historia. Jednak nie każdy będzie musiał przebaczyć tak wielką krzywdę. I to prawda. Ale niemal każdy z nas będzie musiał przebaczyć rzeczy pozornie mniejsze. Słowa, które nas bardzo zraniły, które nas zabolały. A niesprawiedliwe osądy pod naszym adresem. Zawiedzione zaufanie czy konflikty we wspólnocie. Często to właśnie one najdłużej zostają w naszym sercu. A w pewnej niewielkiej, małej wspólnocie na południu Polski dwóch mężczyzn pokłóciło się o podział odpowiedzialności przy ważnym projekcie, który dotyczył całej grupy i wymagał współpracy. A jeden z nich podjął decyzję sam, bez rozmowy i konsultacji, a potem w rozmowach z innymi zaczął przedstawiać drugą osobę w złym świetle. W sposób, który podważał jego kompetencje. W efekcie doszło do konfliktu między nimi, ale też do narastającego napięcia w całej wspólnocie. Bo ludzie zaczęli słyszeć sprzeczne wersje wydarzeń i nie wiedzieli, komu do końca ufać. A czasem relacja między nimi, między tymi dwoma mężczyznami całkowicie się urwała. Unikali siebie, nie rozmawiali, a każda próba kontaktu kończyła się milczeniem lub odczuwalnym przez wszystkich chłodem. A po dłuższym czasie jeden z nich zdecydował się jednak podejść do drugiego i powiedzieć wprost, że nie chodzi już o tą decyzję, ale o to, że został niesprawiedliwie potraktowany i oczerniony wobec innych. Rozmowa była trudna. Padło przyznanie się do winy, przeprosiny i pierwsze kroki do odbudowania zaufania, do odbudowania relacji. Nie wszystko wróciło do normy. Nie wszystko wróciło do normy od razu, ale coś znacznie ważniejszego się wydarzyło. Tych dwóch panów przestali być dla siebie wrogami. A pamiętacie tą rozmowę ojca z synem, o której zaczęliśmy nasze dzisiejsze rozważanie? Rozmawiał z synem nie po to, żeby go zniszczyć, zawstydzić czy wbić w poczucie winy. Chciał go odzyskać. I dokładnie do tego prowadzi nas Jezus w dzisiejszym fragmencie. Kiedy ktoś nas krzywdzi, Chrystus nie każe udawać, że nic się nie stało. Mówi, idź, porozmawiaj, walcz, walcz o człowieka, zrób wszystko, co w twojej mocy, aby go pozyskać, a jeśli będzie trzeba, przebacz. Bo właśnie tak Bóg postąpił z nami i postępuje z nami każdego dnia. A na koniec chciałbym podzielić się z wami taką osobistą historią. Jak wiecie, ja również wychowałem się w niepełnej rodzinie, gdzie moi rodzice rozwiedli się, gdy miałem 9 lat. Mój ojciec odszedł od nas z powodu choroby alkoholowej. Przez wiele lat nie miałem z nim kontaktu. Nie rozmawialiśmy. A po jakimś czasie, po kilkunastu latach staraliśmy się odbudować tą relację. Jednak nigdy nie szło nam to dobrze. Często mieliśmy dobre okresy rozmów, spotkań, a później wiele lat milczenia i tak jakby ten kontakt zupełnie się urwał. Jakiś czas temu chciałem zadzwonić do swojego ojca, ale on nie odbierał, więc napisałem mu SMS z prośbą o kontakt. Mój ojciec odpisał, nie mam syna i nie mam już wnuków. A to był trudny SMS. Jednak znając tą historię, powiedziałem, że nie odpuszczę i zrobię wszystko, co mogę, aby odzyskać tą relację. I napisałem mu SMS-a znowu, a ten SMS mniej więcej brzmiał tak. Chociaż w tym momencie wydaje ci się, że tej relacji nie potrzebujesz, to chcę ci powiedzieć, że jej potrzebujesz, tak jak potrzebuję ja tej relacji również. Przez jakiś czas nie będę do ciebie pisał ani dzwonił. Szanuję to, co napisałeś, ale wiedz, że będę o tą relację walczył. Parę miesięcy temu mój ojciec miał rozległy zawał. Kolejny zawał. Trafił na SOR. No, sytuacja była trudna. Później na stół operacyjny. Rozkrojono mu klatkę tutaj piersiową i wzięto żyły z ud i wstawiono dwa bypassy. Dowiedziałem się o tym i napisałem do jego żony, jak mój ojciec, czy mogę do niego napisać. Więc powiedziała, że nie, że ojciec nie życzy sobie żadnych ze mną kontaktów. Po ostatniej niedzieli, po ostatnim nabożeństwie, trochę zainspirowany tym, co widzieliśmy na ekranie naszego, w czasie nabożeństwa, gdy rozmawialiśmy ze swoimi dziećmi, postanowiłem, że już nie będę pisał, ale zadzwonię do jego żony z pytaniem, czy mogę zadzwonić do swojego ojca. Powiedziała, że tak, możesz. I chcę wam powiedzieć, że tego dnia, tydzień temu, miałem dobrą rozmowę z swoim tatą. Nie trwała długo, ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze budowania z sobą relacji. Powiedziałem mu, że go kocham i to samo usłyszałem od niego. On mi wybaczył i ja mu wybaczyłem. A więc do tego prowadzi nas Jezus w tej historii dzisiaj. Kiedy ktoś nas krzywdzi, nie musimy mówić, że nic się nie stało. Ale Chrystus mówi, porozmawiaj, walcz, zrób wszystko, co w twojej mocy, aby odzyskać relację. A jeżeli trzeba, przebaczaj. Bo właśnie tak Bóg postąpił z nami. Więc skoro Bóg wybacza, skoro Bóg wybaczył tobie i mi, to ty przebaczaj innym, mówiąc im prawdę z miłością, aby mogli odwrócić się od zła i również doświadczać Bożego przebaczenia.